Na jakiej zasadzie działają płatności przez system Zapłać Później?
Zasada jest bardzo prosta, ponieważ klient w sklepie wybiera sobie towar, który chce kupić, powiedzmy jest to sukienka, przechodzi przez koszyk, trafia na wybierz formę płatności i może na przykład sobie w ramach tej formy płatności wybrać formę zapłać na przykład 30 dni po. Klika i wtedy zostaje przekierowane na stronę operatora i tutaj w zależności od tego, jakiego mamy operatora, potrzebne są informacje, które nam takiego konsumenta zweryfikują. Często to jest po prostu PESEL, adres zamieszkania. I jeżeli operator stwierdza, że nie ma wątpliwości co do takiego konsumenta, po prostu przejmuje na siebie tą płatność.
Jakie zatem z naszych danych musimy podać, żeby skorzystać z tej opcji zapłacenia później?
Myślę, że to różnie, w zależności od tego, jaki to będzie operator. Ale takie podstawowe dane to jest na pewno nasz PESEL, który musimy podać, adres zamieszkania. Natomiast jeżeli już operator płatności ma te dane, on ma bardzo dużo narzędzi takich swoich wewnętrznych, z których może skorzystać, żeby zweryfikować naszą wiarygodność. Może na przykład się też zwrócić do Krajowego Rejestru Długów, takiego Biura Informacji Gospodarczej, gdzie zweryfikują mu PESEL i czy rzeczywiście te dane, które zostały podane, są zgodne z PESEL-em. Może też się zwrócić o weryfikację naszych płatności do różnych operatorów, tutaj nazw nie będę wymieniać, ale przez których płacimy też w sklepach, ma różne wewnętrzne umowy z nimi, może na przykład poprosić o zestawienie takich płatności naszych z 24 miesięcy. I w sumie te informacje już są wystarczające w zupełności, aby dokonać weryfikacji. Czasami w wyjątkowych sytuacjach, gdy są jakieś wątpliwości, może dojść do dodatkowej weryfikacji i wtedy na przykład będzie taki przelew weryfikacyjny na jedną kwotę za konto bankowe takiego klienta, konsumenta. Co jeszcze takiego może tutaj być? Mogą nas prosić o przesłanie dokumentu tożsamości albo na przykład potwierdzenia dochodów, ale to są już bardziej oświadczenia lub zaświadczenia o zarobkach. Nie spotkałam się z czymś takim, żeby operatorzy tacy prosili o jakieś zestawienia, billingi i tak dalej. Bo to, tak jak powiedziałam, oni tak naprawdę mogą sobie zweryfikować w ramach własnych źródeł.
Rozumiem więc, że jest jakaś górna granica, ile możemy w ten sposób zapłacić. Kto tę granicę nam ustala?
To jest ciekawe, ale to właśnie nie operator, który nam takie kredytowanie umożliwia, ale często sklepy. I tak jak przejrzymy sobie regulaminy sklepów, które nam taką możliwość umożliwiają, wskazują limity, na przykład od 40 zł do 1000 zł. Czyli często jest tak, że korzystamy z tej formy płatności, nie będziemy mogli kupić każdego produktu, który będzie powyżej tego limitu.
Wiem, że na rynku istnieją już różne platformy, które oferują taką właśnie późniejszą płatność. Czy zatem dane o naszym zadłużeniu u jednego operatora są dostępne dla innych operatorów?
Co do zasady, nie powinny być to informacje, które są przekazywane, dlatego że po pierwsze nie ma tutaj obowiązku raportowania, ale zastanawiam się jedna rzecz, bo tutaj jest możliwość właśnie uzyskiwania tych zestawień z 24 miesięcy i teraz pytanie, jak przy takim zestawieniu by to wyglądało. Raczej w tym zestawieniu nie powinno być informacji na temat takiego kredytowania. Natomiast jeżeli byśmy przyjęli, że w takim zestawieniu byłaby ta informacja, nie jestem w stanie sobie teraz wyobrazić, jakby to mogło wyglądać, ponieważ na naszym rachunku nie powinno być tak naprawdę w tym momencie żadnych transakcji, więc moim zdaniem to nie jest wykazywane. W mojej ocenie nie ma takiej na razie możliwości, żeby gdzieś uzyskać informację, czy ktoś gdzieś taki kredyt pobierał. Jest to w ogóle też o tyle interesujące, że to jest coś nowego, co się nam pojawiło na rynku. To dopiero zaczyna raczkować i tutaj z informacji, jakie można znaleźć w internecie, tak naprawdę dopiero 6% płatności jest wykonywana właśnie za pomocą tej formy. Pewnie z czasem będzie się to zwiększać, takie są przynajmniej prognozy. Ale to, co jest właśnie ciekawe, to w obecnej chwili te rygory wykorzystywania tej formy nie są duże. Też tutaj jeden właśnie z operatorów tej płatności informował, że on w sumie ma taką sytuację, że 98,5% tych zobowiązań jest płaconych, więc tylko 1,5% zobowiązań nie jest opłacanych. Jeżeli tak by się to utrzymało, jeżeli ludzie będą spłacać te pożyczki, te zobowiązania tak, jak powinno być, to myślę, że operatorzy nie będą wprowadzać dodatkowych obostrzeń i że ta forma płatności bardzo fajnie będzie się sprawdzała. Natomiast w przypadku, jeżeli te płatności z różnych powodów będą opóźniane albo nie będą płacone, to na pewno możemy się spodziewać tego, że ta forma płatności albo nie wypali u nas, albo będą większe obostrzenia, tak jak przy typowych pożyczkach czy kredytach.
Operatorzy kuszą nas tym, że opcja zapłać później jest bezpłatna, no ale gdzieś muszą zaczynać się te ukryte koszty. W jakim przypadku, korzystając z opcji zapłać później, ponosimy jakiekolwiek dodatkowe koszty?
Tutaj bym zwróciła uwagę konsumentom, klientom, aby przed kliknięciem na tą metodę płatności, że się zgadzają, żeby zapoznali się z regulaminem. Na tę chwilę są tacy operatorzy tej formy płatności, którzy w chwili skorzystania z tej formy płatności nie pobierają żadnych opłat. I rzeczywiście jest tak, że wybierając metodę płatności 30 dni po, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Chyba, że robimy to przez blik bądź zwykły tradycyjny przelew. Ale to są takie opłaty, do których już jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli już nie dokonamy tej płatności w terminie, to musimy się liczyć przede wszystkim z odsetkami, ale też możemy rozłożyć na raty. Ale to też się wiąże z dodatkowymi kosztami i tego typu rzeczy są już szczegółowo opisane w regulaminie. Dlatego warto taki regulamin przeczytać. Myślę, że na tą chwilę na rynku, kiedy ta forma płatności się pojawia i jeszcze zdobywa klientów, to jest szansa, że ona jeszcze się utrzyma bez jakichkolwiek dodatkowych płatności. Zobaczymy, co po prostu będzie dalej.
A czy korzystając z późniejszych płatności figurujemy w różnego typu rejestrach dłużników?
Nie, nie figurujemy tutaj w żadnych rejestrach, w BIK-ach, ani w prywatnych, ani w tych prowadzonych przez organy państwowe. Wynika to z tego, że traktujemy to jako limit zakupowy, a nie zobowiązanie. I nie jest to też coś, co jest widziane na karcie kredytowej. Nie jest to informacja, która jest dostępna dla instytucji finansowych. Co więcej, jeżeli chcemy wziąć jakikolwiek kredyt czy pożyczkę, nie ma też nas w żadnych rejestrach. Tak samo nie wpływa to na nasz scoring, jeżeli byśmy chcieli wziąć kredyt w banku. W tej chwili jest to niewidzialne.
A co jeśli zdecydujemy się na zwrot zakupionego przez zapłać później produktu? Czy zmieniają się tutaj nasze prawa dotyczące zwrotu tego towaru?
Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie naszych praw konsumenckich, one absolutnie się nie zmieniają. Jest tak, jak było po staremu. Tutaj tylko jest kwestia właśnie płatności. Jeżeli chcemy zrezygnować z danego towaru, to musimy też pamiętać o tym, żeby takiego operatora płatności poinformować o tym, że rezygnujemy z tego towaru i chcemy odstąpić od umowy. I generalnie tutaj też upatruję pewną trudność, bo nie każdy będzie też o tym pamiętał. Ważne może też jest to, żeby sprawdzić, jak wygląda to w regulaminach sklepów, w których kupujemy. Bo myślę, że tutaj może być też często tak, żeby ułatwić takiemu klientowi rezygnację, też anulowanie tej płatności, także to sklep będzie informował. Ale jeżeli tego nie będzie, to na nas ciąży obowiązek, aby poinformować operatora płatności, tak żeby móc wtedy anulować tą transakcję. Ja myślę, że te duże sklepy, które skorzystały z tej formy płatności, one sobie zdają sprawę z tego, że klient nie ma często głowy do tego i w ogóle nawet nie pomyśli, żeby przeczytać regulamin i możliwe, że po prostu one same informują takiego operatora płatności, po prostu o zwrocie klienta i myślę, że to byłoby najskuteczniejsze, dlatego że trudno mi jest uwierzyć, że każdy po prostu konsument, który skorzysta z tej formy, będzie pamiętał o tym, że przy odstąpieniu jeszcze musi też odstąpić to tak naprawdę od usługi, jaką świadczył ten operator płatności, więc myślę, że no tutaj raczej sklepy będą szły w kierunku ułatwienia życia swoim klientom.
No i na koniec zastanówmy się nad tym, kto tak naprawdę zyskuje na tej opcji zapłać później. Czy zyskuje klient, konsument, czy jest to sklep, w którym kupujemy towar, czy ten właśnie operator, który udziela nam możliwości późniejszego zapłacenia.
Jeżeli chodzi o kwestię tego, w jaki sposób zarabiają tacy operatorzy, to trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. Myślę, że na pewno mają z tego określone korzyści. Tak jak każdy inny operator, który stara się wprowadzić do sklepu swoją formę płatności. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie zakupowe dla sklepów, to na pewno bardzo dużą korzyścią jest to, że zwiększamy jakby tą tendencję do takich impulsywnych zakupów. Jeżeli na przykład mam taką sytuację, że nie mam pieniędzy, a wiem, że będę mogła za zakup na przykład sukienki czy butów zapłacić taką opóźnioną płatnością, kiedy wiem, że na przykład za 15 dni dostanę wynagrodzenie, to chętnie z tego skorzystam. I myślę, że takich ludzi będzie dużo. Jakby zwiększenie wartości koszyka na pewno jest dosyć dużą zaletą dla sklepów.